Dla lasu, dla ludzi. Na program zapraszają Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Witamy w kolejnej audycji Dla lasu, dla ludzi. Jacek Sałaputa, Muzyczne Radio.
Barbara Rymaszewska, Nadleśnictwo Świeradów. Dzień dobry. Za nami już lato, które raczej było suche. Wieczory bywały chłodne i często miałam pytanie, Jacku, również i od Ciebie, czy już są w lesie grzyby? I cały czas odpowiadałam, nie, grzybów jeszcze nie ma. Ale sytuacja zupełnie się zmieniła. Razem z wrześniem przyszły do nas deszcze. Zrobiło się w miarę ciepło, nawet noce są ciepłe. Pojawiły się wyładowania atmosferyczne i grzyby pojawiły się przysłowiowo po deszczu. Tak, proszę Państwa, mamy grzyby w lesie. Widzimy, że często przyjeżdżacie do nas, korzystacie z tych dobrodziejstw, bo grzyby można zbierać. To jest ogólnie dostępne dla każdego z nas. Przyjemne zajęcie. I cieszymy się, że tutaj jesteście. A o tym, jak te grzyby zbierać, które grzyby zbierać, opowie nasza koleżanka Jola.
Późnym latem i wczesną jesienią grzybobranie staje się polskim narodowym sportem. Potrawy z grzybów są pyszne, ale czy także zdrowe? Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, dlaczego warto je jeść, jak rozpoznawać te jadalne oraz kiedy i gdzie zbierać grzyby, to jesteście w bardzo dobrym miejscu i o właściwej porze. Zabieramy Was do lasu razem z grzyboznawcą Jolantą Radomską. Witam pięknie.
Dzień dobry. Jeżeli ktoś nieuważnie, nieumiejętnie korzysta z tego dobra, które mamy powszechnie w lasach, no to może się zdarzyć jakieś nieszczęście. Dlatego warto pamiętać parę podstawowych zasad przy zbieraniu tych grzybów. Przede wszystkim należy zbierać grzyby, przede wszystkim te, które się dobrze zna. Nie ma znaczenia, czy one są blaszkowe, czy one są rurkowe. Oczywiście bezpiecznie zbierać rurkowe, bo wśród tych grzybów jest mniej tych grzybów toksycznych, natomiast wśród blaszkowych zdarzają się śmiertelnie niebezpieczne, ale jest jeszcze jedna droga, z której, no może nie każdy wie, że można skorzystać. Są grzyboznawcy. Są tacy ludzie, którzy pracują na rzecz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Tym bardziej, że w sezonie grzybowym wiele stacji epidemiologicznych ma dyżury. Przy czym dobrze też by było wiedzieć, że w Polsce grzyboznawca, czyli taka osoba jak ja, ma prawo dopuścić do obrotu takiego powszechnego tylko 46 gatunków grzybów. Czyli nie jest tak, że grzyboznawca powie, ten grzyb na pewno jest jadalny, ten grzyb jest niejadalny, znaczy może tak powiedzieć, ale nie dopuści do obrotu, jeżeli on nie jest w wykazie ustawowym. Czyli w Polsce po prostu jest ustawa, która reguluje obrót grzybami. I koniec, kropka. Nie ma tutaj jak gdyby żadnej dyskusji z tą ustawą. Są grzyby, które są dopuszczone do obrotu i więcej tak jak gdyby nie rozpoznajemy. Natomiast na pewno grzyboznawca, czy tam powiedzmy mykolog, czy osoba, która na tym się zna, jest w stanie powiedzieć, ten grzyb jest jadalny, ten w określonych warunkach można zjeść, tego nie należy i tak dalej. Dlatego warto posiłkować się czasami taką wiedzą właśnie takiego człowieka. Tym bardziej, że w sezonie grzybowym wiele stacji epidemiologicznych ma dyżury i wtedy z tego koszyka są w stanie tam poodbierać te grzyby, które ewentualnie mogły być niebezpieczne. Wszystkie grzyby, które znajdują się na bazarach, czy gdziekolwiek indziej, czy to są grzyby suszone, oprócz hodowlanych, czyli tych takich pieczarek, boczniaków, czy tam jakichś grzybów, które są sprowadzane z zagranicy, ale są hodowane, ewentualnie nawet w Polsce, wszystkie grzyby muszą posiadać natest grzyboznawcy i bardzo warto zwracać na to uwagę, żeby miały ten natest. Czyli nawet na słoiczku, który kupujemy na bazarze i w tym słoiczku są grzyby w occie, i wydają nam się bardzo, bardzo znajome, to tak naprawdę ten słoiczek nie powinien się pojawić w tym obrocie, jeżeli nie ma tej pieczątki grzyboznawcy. I to dotyczy każdego produktu, tak samo pierogów, no wszystkiego, z czym się spotykamy w takim powszechnym właśnie bytowaniu i jedzeniu grzybów.
Mówiła Pani o tej wiedzy, ale są też i tacy, którzy biorą pod pachę atlas grzybów i uważają, że wszystko jest załatwione.
Ja czasami na jakichś tam szkoleniach, czy rozmawiając z ludźmi, powtarzam taką, nie wiem czy dobrą politycznie anegdotę, że najwięcej ludzi zginęło przez Koran, Biblię i atlasy grzybów. I tak to naprawdę wygląda, bo atlasy często gęsto są po prostu przypadkowe, jeżeli wydaje to... Nie chcę wymieniać jakichś pism kobiecy, które na swoich łamach publikują takie czy inne informacje na temat grzybów, to wydaje mi się, że takie atlasy należy omijać i to szerokim łukiem. Kiedyś w Polsce był przypadek, gdzie grzyb, który znajdował się w atlasie, zasłona grudy. To jest taki grzyb, który kiedyś był uznawany za grzyb jadalny i w atlasach się tak pojawiał jako jadalny, a jeszcze częściej jako nietrujący. Okazał się śmiertelnie trującym grzybem i spowodował tak bardzo wiele zatruć w latach 50., że stacja, konkretnie ta stacja w Poznaniu, nie była sobie w stanie poradzić ani z identyfikacją toksyny, ani z identyfikacją tego zatrucia, dlatego że to zatrucie występowało bardzo wiele, czasami nawet do 21 dni od momentu spożycia grzyba, więc bardzo trudno było powiązać spożycie grzyba z tym konkretnym akurat osobnikiem. Bardzo długo się z tym biedzili, no i oczywiście ostatecznie tenże grzyb został wyrzucony z atlasu, stwierdzono, że jest grzybem śmiertelnie trującym i w tej chwili w większości atlasach tak jest, no ale jeżeli trafimy na stary bardzo atlas, no to może się zdarzyć, że zasłonaka mamy jeszcze jako grzyba jadalnego. To samo dotyczy piestrzenicy, która w niektórych atlasach jest grzybem jadalnym. W krajach skandynawskich jeszcze ciągle, gdzieś tam na dalekiej północy, robi się tego grzyba, przygotowuje się w jakiś szczególny sposób i pozbawia się go przez gotowanie, nie wiem, odwodnienie, toksyn, ale jest spożywany. Ale jeżeli nie wie się tak naprawdę, jak korzystać z tego grzyba, a w Polsce ta wiedza jest żadna, a ja jej też nie posiadam, no więc we wszystkich atlasach już w tej chwili ten grzyb powinien być uznany za grzyb trujący. To samo dotyczy popularnej olszówki. Kiedyś nasze babcie jakoś potrafiły ją gotować, jakoś ją przyprawiać i pozbawiać toksyn, ale tak naprawdę współczesna wiedza mówi, że jest to grzyb trujący i to bardzo trujący, dlatego absolutnie nie nadający się do spożycia.
A jakie największe błędy popełniają Polacy podczas grzybobrania?
Wydaje mi się, że chyba największym problemem jest niewłaściwe przechowywanie grzybów. Czyli zbieramy tak naprawdę dobre grzyby, a one się szybko psują, no bo grzyby jak to grzyby i jeżeli nie są przechowywane, nie spożywane od razu, zbyt długo przechowywane w lodówce, zaparzone w jakiejś torbie, też mogą być przyczyną zatruć. Może wtedy nieśmiertelnych, no ale poważne, jeżeli to trafi na dziecko, na osobę starszą, czy nawet na osobę o jakimś tam kruchym zdrowiu, no to się może zdarzyć, że po prostu ta osoba się zatruje i to czasami może być nawet niebezpieczne dla zdrowia. To chyba taki podstawowy błąd.
Wiem, że to pytanie może być trochę kłopotliwe, nie na miejscu, ale jednak, jak efektywnie szukać grzybów, gdzie ich szukać i jak prawidłowo je zbierać?
Powiem tak, każdy ma swój sposób, no więc wiadomo, że tam gdzieś prawdziwków szukamy pod dębami, w okolicy muszą być jakieś świerki, jeszcze brzozy najlepiej, no to już wtedy prawie na pewno mamy prawdziwka, a jeżeli gdzieś jeszcze tam rośnie muchomor czerwony, to już na bank będą tam prawdziwki. Prawdziwy grzybiarz nie zdradza ani tych swoich tajemnych miejsc, ani tych swoich tajemnych sposobów.
Tak jak prawdziwy wędkarz.
Tak jest. Na pewno najlepsze są kosze, na pewno nie wiadra plastikowe, na pewno nie torby plastikowe. Kosze nie dość, że ładne, grzyby w nich ładnie wyglądają, to jeszcze do tego są rzeczywiście najwłaściwszym sposobem przenoszenia tych grzybów z lasu do domu.
No i oczywiście po zebraniu grzybów musimy też się nimi błyskawicznie zająć.
Zdecydowanie, grzyby jemy na świeżo. Grzyby można mrozić. Grzyby można oczywiście przerabiać, bo mamy mnóstwo przepisów na pasteryzowanie grzybów w takich czy tam w innych warunkach. Grzyby w occie, wiadomo, jakoś tam robione po cygańsku i na wiele różnych sposobów. Należy te grzyby jak najszybciej zrobić.
Za chwilę druga część audycji.
Audycja została zrealizowana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.